człowiek, który tu mieszkał na tej cegielni Czechówka Górna, opowiadał, że po jakiś dłuższy czas po wojnie przyjechał jakiś pan, a to był właściciel może, albo ktoś z właścicieli tej cegielni. Odmierzył od mieszkania ileś tam metrów, od rogu mieszkania, od drugiego rogu mieszkania ileś tam metrów, wykopali i zabrali z bankiem, mówi pojechał.
Wśród pracowników cegielni na Czechowie krążyły opowieści o odkrytych tu skarbach. Dawnymi właścicielami byli bowiem bogaci Żydzi.
Jak ta ulica się nazywa? Ja zawsze nie pamiętam.
Ta ulica, co leci w dół właśnie, to tutaj właśnie pod tą chyba jest. Ja nie pamiętam, jak to było.
Jak to trasy tu budowali, nasz operator z koparko pracował właśnie, wynajęli go na kopanie tu na tej właśnie trasie. I jak rozwalili piwnicę pod tym domem, bo tu kiedyś były też takie domki stałe. Jak rozwalili tę piwnicę, to go wygonili stamtąd. I tam no to jakaś świta przyjechała czy coś, nie? W każdym bądź razie, że to, co wziął tam koparko, nie wiedzieli, bo jak wziął koparko, wsypał na samochód przywiózł na to mieszadło, to ten, co na tym mieszadle to znajdował, lichtarze srebrne, widelce, noże, pokrzywione niektóre tego, ale niektórzy to i komplet sobie uzbierali z tego. A kobiety, które nie wiedziały, co to jest, no było umazane w glinie, no zobaczyła widelec, no to wyrzucała go, a my później chodzili i zbierali, bo to srebrne było.
Zygmunt Rejniewicz z żoną Ireną mieszka dziś w bloku stojącym na terenie byłej cegielni Czechówka Górna, w której pracował. Z okien klatki schodowej widać aleję kompozytorów polskich, a za nią wykop przygotowywany pod budowę ekskluzywnego hotelu.
Także w tej chwili jako tutaj pod tą budowę kopią właśnie tutaj i tutaj jakiś drugi budynek jeszcze ma stać, to my z mężem się przyglądamy i śmiejemy się, że też mogą coś wykopać. To różnie może być przecież.
A później to ziemię, co wywozili stąd, to wozili na ten szpital tu okulistyczny, co budowali.
Na Chmielno.
To tam ludzie z grabkami chodzili, o taką panią w ziemi szukali.
Z Ryszardem Łozińskim, przewodnikiem, społecznikiem i mieszkańcem Czechowa spotykam się w Dolinie Czechówki, tuż nieopodal skrzyżowania ulicy Północnej z Aleją Kompozytorów Polskich, przy pozostałościach tajemniczej budowli.
To jest pozostałość po dawnym majątku jeszcze Tarłów. Niektórzy twierdzą, że jest tu wejście do piwnic, do podziemi dawnego tego pałacu, a wcześniej niedużego zameczku. Ale na pewno w wieku XIX, początek XX, akurat ten obiekt służył za przechowalnię. Przechowalnię lodu. Tutaj obok, właśnie pokazuję pani redaktor ręką,
czyli był staw. Czyli okolice ronda tutaj tak, Solidarności Kompozytorów Polskich.
Płynie rzeka Czechówka i tu był staw. Staw, był młyn i po prostu w zimie rąbano ten lód, przenoszono właśnie do tych magazynów, gdzie w tej chwili widzimy te drzwi zamknięte na kłódki i w trocinach przechowywano właśnie te zwały lodu aż do miesięcy letnich, do czerwca, do lipca. Lód był bardzo potrzebny, tak? Nie było lodówek, więc takie schładzanie przydawało się mieszkańcom tutaj, czy Czechowa, czy też Lublina, bo przecież tym lodem też handlowano.
Czyli nie było to tylko na potrzeby tego dworu, pan powiedział nawet małego zameczku.
Tak, skłaniamy się do takiego właśnie określenia mały zameczek. Już w 1470 roku mamy potwierdzenie, że Piotr Koniński wybudował tutaj taką wieżę obronno-mieszkalną. Na terenie Lubelszczyzny mamy taką w Wojciechowie wieżę mieszkalno-obronną, prawda? Może coś takiego tu powstało, a poprzez kolejne lata została rozbudowywana i taki zameczek, następnie w XVII wieku przekształcony na pałac. Rodzina Tarłów później przejęła właśnie ten majątek. I też pod koniec XVIII wieku tragedia, bo już i sam Lublin podupadał, i te tereny okoliczne również, i ten właśnie pałac również z braku dofinansowania. I była tu katastrofa budowlana. Zawaliło się sklepienie. I jak dokumenty opisują, trzy panny szlachcianki zginęły pod tymi gruzami zawalonego właśnie sklepienia.
Czyli był w złym stanie już ten pałac.
W złym stanie, tak, w złym stanie już koniec Rzeczpospolitej, więc i ci właściciele majątków, oni też podupadali, bo oni cały czas brali udział w wojnach. Lublin był, no, wielki najazd tutaj w XVIII wieku, to podczas Konfederacji Barskiej, gdzie te wszystkie przedmieścia Lublina przez wojska rosyjskie, przez kozaków zostały splądrowane, zniszczone i spalone. Mieszkańcy tylko w murach okupili się właśnie tym wojskom rosyjskim, więc te wszystkie pałace, dwory i dworki płonęły po prostu, tak samo tutaj. A jeszcze wcześniejsze zniszczenie tego obiektu przez kozaków w 1681 roku też przyczyniło się do zubożenia właśnie tego obiektu. Takie właśnie losy tych najstarszych, murowanych, trwałych obiektów na terenie Czechowa. A ten relikt pozostał do dzisiaj i tak jak pani redaktor zastanawiała się, co to jest, może inni mieszkańcy również, ale gdzie ja to wyczytałem? Przede wszystkim u pana Gawareckiego w takiej pozycji o dawnym Lublinie, to jest pozycja gdzieś sprzed 40 lat, ale i świętej pamięci Marek Wyszkowski, wspaniały przewodnik, również pokazywał to miejsce i omawiał, więc ja dzisiaj też tutaj przekazuję to na podstawie tych wszystkich danych wcześniej zebranych.
Archiwum Radia Lublin skrywa audycje, które mówią o średniowiecznej przeszłości Czechowa.
Czechów pochodzi od imienia Czech. To jest imię ogólnosłowiańskie, więc trudno powiedzieć cokolwiek o człowieku, który mógł być użytkownikiem ziemi na tym terenie, może dziedzicem tego terenu, pierwszym mieszkańcem, bowiem taka dzierżawcza forma Czechów sugeruje, że możemy uznać, że to był dwór należący do Czecha, ale poza tym nie ma nic na ten temat w źródłach lubelskich. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi dopiero z roku 1326, kiedy in villa Czechowka, tak w łacińskim tekście zostało to zapisane, oddawane były dziesięciny dla archidiakona lubelskiego, ale do tego zaczęli zgłaszać swoje prawa mnisi z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Same te pretensje mnichów wskazują, że Czechów jest wsią starą, dlatego że uposażenie klasztoru na Łysej Górze musiało nastąpić w momencie tworzenia tego klasztoru, czyli w pierwszej połowie XII wieku. I od tamtego czasu mnisi tamtejsi mogli pobierać świadczenia właśnie z wsi podlubelskiej.
Czasami słyszę taką informację Czechów, a bo tu sprowadzono w średniowieczu mieszkańców z Czech, aby założyli winnicę. Ja żartuję z tego. Winnice może i były, ponieważ okres średniowieczny był znacznie cieplejszy niż teraz. Więc winnice na pewno tu były. Ale żadnych Czechów tu nie było na taką masę. Natomiast nazwa wsi Czechów pochodzi od imienia męskiego. Czech, Czesław. Ja zawsze właśnie kieruję się w kierunku tych badań etymologicznych na podstawie przekształceń języka polskiego i badań języka polskiego, jak te nazwy miejscowości powstawały. Także Czechów kojarzmy, no powiedzmy, z rycerzem o nazwie Czech Czesław, tak? Teraz skąd sięgał ten Czechów? Pani redaktor pokaże ręką, a dla Państwa tak...
Nie widać właśnie.
Nie, więc orientacyjnie powiem. Jak jest ulica Dolna 3 Maja, bo Czechów przede wszystkim leżał po dwóch stronach rzeki Czechówki. W tej chwili kojarzymy tylko właśnie na północ od rzeczki, ale kiedyś naprawdę leżał po obu stronach rzeki Czechówki i sięgał mniej więcej od ulicy Dolnej 3 Maja, ulicą Chmielną. Panie redaktor, widzimy wysoki budynek okulistyki naszej lubelskiej, a z tyłu za nim ten starszy budynek Pałac Chrzanowski, przejęty po wojnie właśnie dla okulistyki. I tak mniej więcej ulicą Czechowską, gdzieś tak jakieś 150 metrów powiedzmy od Czechówki ciągnęły się te tereny. Później troszeczkę Wieniawa zajęła tych terenów Czechowa, powstała sobie, ale jednak ten Czechów występował aż do Sławina. No to jest odległość jakaś, ja wiem, powiedzmy 2 kilometry. Tu mamy od strony południowej, natomiast od strony północnej to przede wszystkim wieś Choiny. No to jest 3 km stąd. Natomiast jeżeli chodzi o teren wschodni, to tak, zaczynaliśmy omawiać od ulicy Dolnej 3 Maja, gdy miniemy Aleję Tysiąclecie, po drugiej stronie ulicy jest ulica Prusa. I w górę Jaczewskiego, i Choćki właśnie do Choin. To jest ta wschodnia granica, natomiast zachodnia to jest ulica Poligonowa. Tam były kiedyś właśnie te kopce graniczne między Czechowem a Sławinem. mówi się, że to jest około 800 hektarów, to jest bardzo dużo, chociaż źródła wskazują, że już w wieku XVI wieś ta miała 19,5 łana, to jest 460 hektarów, ale tu od linii rzeki, a później oczywiście wszystko się rozwijało. Była część Czechowa, gdzie mieszkali kmiecie, czyli gospodarze, którzy produkowali tutaj płody rolne dla Lublina, który potrzebował tego wszystkiego. Był młyn, zezwolenie króla Kazimierza Wielkiego z 1369 roku dla Stogniewa, który był właścicielem tego Czechowa, ale mógł stworzyć właśnie ten staw, młyn i mielono właśnie to zboże na mąkę dla potrzeb naszego miasta.
W sumie więc ten XV-wieczny Czechów można by uznać za takie żywnościowe zaplecze Lublina, jednocześnie świadczące pewnego rodzaju usługi, choćby w przemiale dla podzameckich podgrodzian lubelskich.
Ale część Czechowa, XVI wiek, to już takie rozdrobnienie między właścicieli szlachty. Do dzisiaj na niektórych mapach, mam też przy sobie, widać ten podział łanowy. Jak powiedzmy od ulicy Chmielnej, taki długi, długi pas sięga aż pod choiny. Między innymi rodzina Chrzanowskich właśnie nieobjęta została reformą rolną. O, część im zabrano, bo właśnie ten pałac pod okulistykę, ale po drugiej stronie rzeki dawny pałac Gorajskich, ale zwany również pałacem Chrzanowskim, tu przy PZMocie. No to jest własność państwa Chrzanowskich, tak, którzy w tej chwili budują domy wyżej Czechowa. Także tu takie nazwiska napotykamy jak Jan Bychawski, jak również Ożarowski, którzy byli właścicielami tej części Czechowa. Jan Bychawski. Ja mam tu kolegę Jana Bychawskiego. To taki żart, prawie żart, ale autentycznie, który mieszka przy ulicy Lipińskiego. Kiedyś w 1531 roku Jan Bychawski był właścicielem części Czechowa, a Jasio Bychawski, mój kolega, mieszka sobie teraz na Lipińskiego. Część też Czechowa należała do rodziny Gorajskich, bo ten dwór Chrzanowskich nazywamy też dworem Gorajskim. To, co mówiłem właśnie o tym gmachu należącym do PZMOT-u, a Gorajscy wywodzą się od podskarbiego królewskiego Dymitra z Goraja, który przekonał królową Jadwigę, aby nie wychodziła za mąż za księcia Wilhelma Habsburga, tylko za księcia z Litwy, właśnie Jagiełłę, tak? A później otrzymał majątki tutaj na Lubelszczyźnie za to, że przekonał właśnie do akurat takiego obrotu spraw. Na samym początku też wspominałem o Konińskich, którzy w 1450 roku przejęli Piotr Koniński, ten Czechów, i wybudował pierwszą wieżę mieszkalno-obronną. A Konińscy, no to też taki ród, Konińscy herbu Rawicz. A jeżeli chodzi o Rawitów, to na pewno Rawici przybyli gdzieś na przełomie wieku X i XI z Czech. Herb Rawa pochodzi z Czech. No i ci Rawici tutaj na terenie Lubelszczyzny też mocno władali niektórymi miejscowościami, a sami...
Może stąd ten Czechów też, między
innymi. Może, ale właśnie jeszcze tu z tymi Konińskimi. Konińscy, bardzo bogata rodzina szlachecka, posiadała majątki właśnie tu Czechów, ale wcześniej jeszcze Konińska Wola, czyli Końskowola obecnie, Krasienin, ale również Jakubowice Konińskie. Niektórzy mylą, mówią Jakubowice Końskie. To nie Końskie, tylko Konińskie. A jeden z Konińskich, Andreas Koniński, tak się podpisał w naszej kaplicy zamkowej Trójcy Świętej. Wydrapał ostrym narzędziem, jakimś scyzorykiem, sztylecikiem na pięknych malowidłach bizantyjsko-ruskich w naszej kaplicy. W młodości pisało się na drzewach "kocham Ewę", tak? To kiedyś się też pisało takie graffiti swoje, aby zaznaczyć, że ja tu byłem. Król podczas mszy świętej przebywał na amporze, takie podwyższenie, bo to nie jest chór nawet, na dole szlachta, no ale chcieli zaznaczyć, że oni byli tu w Zamku Królewskim i w Kaplicy Królewskiej. No i tam Andreas Koniński podpisał się z datą 1623, ale tam jest też data 1659 innych właśnie rodów. Te akty wandalizmu sprzed 400 lat.
Domy, które tam były, domy z ogrodami, były domy rozmaite, piękne dworki i zupełnie skromne chaty. I była taka mozaika właściwie i ludzi, i tych domów, I dwa punkty charakterystyczne, po których oczywiście też dzisiaj już śladu nie ma, to była cegielnia.
To była na takiej wysokiej skarpie usytuowana wieś. Już w tamtych czasach międzywojnia funkcjonowała obok tej Czechówki cegielnia, którą z opowieści moich rodziców prowadził Żyd. Nazywał się Cukerman.
Nasz dom stał naprzeciwko tej cegielni i dom tak zwany policyjny. Na górze to jest też skraj ulicy Paganiego. Dzisiaj stał dom, który kiedyś przed wojną był domem, gdzie mieszkały rodziny policji. Wspomnienia to nie tylko ludzie, obrazy, ale dla mnie również dźwięki. To był dźwięk wózków z gliną, rozpędzonych, jadących z takim charakterystycznym, dalekim, miłym dla ucha, delikatnym dzwonieniem. I to było coś, od czego się w dni robocze zaczynało dzień.
Mam przy sobie kilka map z okresu między XVIII wiekiem a XX, gdzie właściwie na Czechowie są zaznaczone trzy cegielnie. Pierwsza cegielnia bliżej ulicy Kosmoskiej, druga właśnie z tyłu za tym dawnym majątkiem Tarłów i trzecia bliżej tak Hajdowa. To są tereny lessowe, wzgórza lessowe, więc i tu jest dobra glina do wypalania właśnie tej cegły. A cegła potrzebna dla miasta Lublina. Lublin się rozwijał. Po wybudowaniu kolei do Lublina z Warszawy w 1877 roku Lublin przemysłowo po prostu zaistniał. Więc te wszystkie zakłady przemysłowe potrzebowały cegły na swoje hale produkcyjne, czyli fabryki maszyn rolniczych Wolskiego, Morica, ale także później Plagę Laśkiewicza i inne tutaj zakłady. Wszystko przy ulicy Kruchmalnej, drożdżownie Kruchmalnej i inne potrzebowały cegły, a także dla mieszkań pracowników. Do dzisiaj właśnie w tych dawnych dzielnicach robotniczych widzimy te domy mieszkalne, gdzie właściciel zakładu budował zakład dla siebie, zakłady przemysłowe, budował dla siebie dom, ale i dla swoich pracowników. Opieka socjalna, tak? I tutaj ja odnalazłem taką informację, że dla pracowników cegielni tu na Czechowie wybudowano w okresie międzywojennym szereg domów przy dawnym poligonie, ale tak od ulicy Kosmoskiej idąc w kierunku ulicy Koncertowej, tam są takie domki parterowe, które w części są podwyższone o takie małe pięterko. W tej chwili one trochę zatraciły tą swoją pierwotną cechę, bo tam ci właściciele rozbudowują te domki, ale gdy jedziemy właśnie ulicą Kosmoską i Koncertową, widać te domki. Tam właśnie jest informacja, że mieszkali pracownicy tych cegielni, a także podoficerowie zawodowi garnizonu lubelskiego.
A później jak tą trasę tu budowali, to ja miałem wtedy wolne i mówię, pójdziemy sobie zarobić parę groszy, bo brakowało ludzi tam w cegielni wtedy jakoś tak, że no nie było gdzieś wyjazdu tego, no to kierownik może jak chcecie to zrobić dzisiaj parę groszy, to chodźcie tu pomożecie. No i taki jeden kolega z takiego mieszadła odbierał glinę, takie kluchy wychodziły, to jest glina już rozrobiona i kładło się tą glinę na takie wózki i dopiero się woziło do tych kobiet, co robiły cegłę po torach, po szynach. I ten kolega rzucił i mówi, o w tej glinie stary zegarek. A to było to w wielkości takie jak pudełko po paście do butów, nie? Koło było ułożone bransoletka i w środku były obrączka i broszka. No to no on znalazł, ten kolega to wziął se.
Nie wiadomo z jakiego czasu, z jakiej epoki, co to było.
No tak. To sobie myślę, Boże, miałem te widelce chyba ze trzy. Mówię, co ja narobiłem, może to platyna, bo PL pisało, że sprzedałem mu Kalickiego. A Kalicki dał parę groszy za to.
Złotnik krakowski przecież. Jubiler, dawny jubiler.
Tak. A coś mówił o tych widelcach? Co to za widelce?
Co tam mówił? No, srebro.
Parę groszy dał i cieszył się, że parę groszy dał, a dla siebie wziął. No przecież to normalne.
Bo to było pokrzywione po tego. No co to? No ale srebrne. No zbadał, że srebro. No to zapłacił za srebra. Wiadomo, co to było.
Czy to mogło być związane z tym pałacem?
Tak, oczywiście, bo przecież ci pracownicy, nazwijmy to tego majątku, tego folwarku, gubili rzeczy. Normalna rzecz, gubimy i teraz coś. Mamy dziurawe kieszenie, czy dziurawe sakwy i gubimy. Pada to w trawę, czy też w błoto. Przydeptujemy, później nawarstwienia kolejne przychodzą, a później ktoś odnajduje, tak? więc i te monety, bo monety tutaj odnaleziono również z wieku XVI. Więc tutaj jeżeli była...
To ten rolnik, tak?
Nie, to jeszcze inne monety. O właśnie, w 1945 roku rolnik stąd odnalazł skarb. Skarb monet arabskich. To nie jest dokładnie wskazane właśnie w którym miejscu, ale na tych terenach przyległych. Dlaczego te monety arabskie mogły się tu znaleźć? 3 kilogramy srebra. Rok 45.
Rodzina Tarłów jakoś to było związane?
Nie, ja uważam, bo tak, przede wszystkim monety były z 8 wieku naszej, 8-9 wiek naszej ery. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, osada i gród już tu istniały. My w tej chwili mówimy o 700-leciu Lublina, ale proszę Państwa, to tylko lokacje na prawie magdeburskim. My wcześniej już byliśmy miastem, grodem z osadą właśnie służebną. I w momencie kształtowania nowego państwa polskiego w X wieku również książę Mieszko, przypuszczam, że właśnie tych swoich naczelników tutaj do Lublina wysyłał i tu nadzorowali właśnie te wschodnie tereny. Zresztą niedługo, bo 20 lat po powstaniu tego młodego państwa, książę ruski Włodzimierz Wielki najeżdża wschodnie rubieże naszego państwa, czyli odbija tak zwane Grody Czerwieńskie, zajmuje prawie na 300 lat. W każdym bądź razie tutaj Lublin był zawsze miastem granicznym, a później pochody króla Bolesława Chrobrego na Kijów, więc to też mógł osadzić tych dalej rycerstwo i dbał o to, żeby tutaj te granice były zabezpieczone, ale i Bolesław Śmiały też przecież wyprawiał się na Ruś. Dlatego te tereny na pewno były pod względem militarnym dobrze jakoś inwestowane. Więc na samym początku naszej państwowości sam Lublin leżał, patrząc jak my stoimy, tak po lewej stronie rzeki Czechówki, tak? Czyli wzgórze Czwartek, wzgórze Grodzisko, gdzie stary cmentarz żydowski. Więc trakt do Poznania mógł właśnie przebiegać tą stroną Czechówki. Tu, gdzie teraz stoimy. Więc ci kupcy tak sobie wędrowali. Wędrowali w kierunku nowej stolicy, gdzieś w Poznaniu czy w Gnieźnie, bo to też nie wiemy, gdzie ta stolica w końcu była. W każdym bądź razie na Wielkopolsce. I dopiero później przeniesienie naszego miasta na sąsiednie wzgórza, grodu, na obecne wzgórze zamkowe, to już gdzieś koniec wieku X powiedzmy, i przeniesienie osady na obecne wzgórze staromiejskie spowodowało, że ten trakt zanikł, powoli zanikł.
Ten handel poświadczony jest znaleziskiem skarbu kilkudziesięciu monet arabskich, dirhemów, na terenie właśnie Czechowa. To wskazuje, że szlak, który przeprawiał się przez Bystrzycę, dalej na zachód zmierzał właśnie obrzeżami późniejszej wsi Czechów.
Ten rolnik właśnie te monety arabskie odnalazł, to 3 kg srebra i są właśnie udostępnione do wglądu w Muzeum Naszym Lubelskim na Zamku, na archeologii. Gdyby przejść z bardzo dobrymi urządzeniami w tej chwili do badania metali kolorowych, można by się coś natknąć, chociaż budowa tego osiedla no, zniwelowała tutaj i zakłóciła ten cały system. Ale w okolicach kościoła Marewickiego myślę, że można by jeszcze coś odnaleźć. Zresztą ziemia przesuwana, no to też coś tam zawierała w sobie, a jednak te urządzenia georadary mają dość spory zasięg, więc na pewno można by coś odnaleźć.
Odebrano majątek Tarłom? Czy oni się stąd wyprowadzili, sprzedali ziemię? Nie pamięta pan, jak to było, że tu pojawili się Mariawici z kolei.
To znaczy, koniec wieku XVIII to te rody lubelskie tracą tutaj swoje te majątki. Rodzina Tarłów była bardzo bogata. Wojewoda lubelski Jan Tarło w wieku XVIII, ale przede wszystkim on się skupił na swoim pałacu w Opolu lubelskim.
Czyli tu nie mieszkał.
No tu nie mieszkał, chociaż pałac Tarłów również jest jak wojewódzki ośrodek kultury za Liceum Unii Lubelskiej. No, był bogaty, mógł mieć kilka siedzib, ale i tu na Czechowie. Ale ja mam sentyment do innego przedstawiciela rodu Tarłów, też wojewody lubelskiego, który został wojewodą lubelskim w 1739 roku, Adam Tarło. Przystojny młodzieniec. Dziewczyny patrzyły za nim z daleka. Ale cóż, popadł w konflikt z rodziną Czartoryskich i Poniatowskich. Doszło do pojedynku, oczywiście o kobietę, o Anię Lubomirską. Doszło do pojedynku między właśnie tym przystojnym, wysportowanym, dzielnym żołnierzem, przywódcą szlachty tu lubelskiej, właśnie Adasiem Tarłą, a Kazimierzem Poniatowskim, no takim mniej wysportowanym i mniej odważnym. Do pierwszego pojedynku doszło, zakończyło się to pobytem w karczmie. Tak mężczyźni kiedyś robili. Po pojedynku, do pierwszej krwi powiedzmy pojedynek, a później idą na wódkę i już się godzą, tak? Ale mama Kazimierza Poniatowskiego z Czartoryskich nakazała synowi jeszcze raz, zresztą tam również taka była polityka przeciwko Adamowi Tarle, paszkwile, nie paszkwile, to tamto, i do drugiego pojedynku doszło. Prawdopodobnie matka wynajęła oficera Saskiego w stopniu majora, który zadał cios z tyłu w plecy właśnie Adaś Tarło. Mogło się to skończyć bardzo dużą zawieruchą w naszej Rzeczpospolitej, bo tak jak mówiłem, Adaś Tarło stał na czele właśnie tej szlachty w opozycji do familii Czartoryskich i później to wszystko się uspokoiło. Ale gdyby przeżył, gdyby był dalej wojewodą, no tutaj na pewno te tereny naszego województwa, jak i same miasto dalej by się rozwijało. A to, co już wcześniej wspominałem, podczas Konfederacji Barskiej, gdy tu wojska rosyjskie podeszły, stanąłby na tym, aby ten Lublin zabezpieczyć przed tymi wszystkimi zawieruchami, a przecież tych wojen nie brakowało.
Myśli pan, że tu przebywał? Był chociaż raz z wizytą na Czechowie?
Myślę, że tak, bo to były ich majątki. Na pewno tu był, na pewno. Tylko mówię, oni nie siedzieli w jednym miejscu, oni wędrowali z jednego właśnie majątku do drugiego.
Tego terenu, to co zostało, to kościół Mariawitów. To jest taka budowla, niewiele osób wie.
Do Lublina przyjechałem przy końcu lipca 1986 roku. Bóg i zdrowy byłem, to jeszcze coś mogłem zrobić. Ten ołtarz to sam zrobiłem. Kupiłem sobie taką maszynę, heblarkę i do niej jeszcze się przystawiało tokarkę i wytoczyłem te kolumienki, co są pod ołtarzem, i cztery kolumienki, jeszcze tabernakulum w nich się znajduje. A ta wieżyczka została, bo to spalone wnętrzne było wszystko. I tutaj to też zrobiłem sam.
Państwo z daleka przyjeżdżają tutaj do kościoła, czy z Czechowa?
Nie, z Kruszkowskiego. Jedyna w parafii, oczywiście, tak, zgadza się.
Cała rodzina z pokolenia na pokolenie, tylko powstał mariawityzm, tak, cała rodzina. Ponad 107 lat.
To się zaczęło od objawienia, a to objawienie otrzymała zakonnica, przełożona sióstr świętej matki Klary, Maria Franciszka. Najpierw to było ukryte zgromadzenie. Gdyby się o tym władze dowiedziały carskie, to groziło i jej, i zwolennikom wywiezienie na Syberię. Nie wolno było związków żadnych zakładać. Po objawieniach 13 lat byliśmy w łonie kościoła. To wszystko jako rzymskokatolicy byli księża i tu proboszcz i wikary był właśnie Mariawit. To nikt nie wiedział o tym, tylko przychodzili ludzie z daleka, bo zobaczyli, że jacyś tacy inni, chyba wariaci, bo nie chcieli brać za posługi religijne, nie brali, mieszkali skromnie. Taka reforma właśnie się zaczęła. Dopiero jak się dowiedział arcybiskup Jaczewski, wezwał ich i suspendował. I zaczęto wtedy budować kościół. Zanim jeszcze przyszło wyłączenie, to już ten kościół sobie dobrze stał. Ten kościół był postawiony w przeciągu 2,5 miesiąca. Ludzie przychodzili, pracowali, składki dawali na budowę. Tyle ludzi było. Tu na początku ja się doczytałem, to było gdzieś koło 3000 mariawitów, a ja teraz mam gdzieś koło 30 osób.
Widzimy piękną skarpę, tak?
Z blokiem jednym i drugim, Paganiniego 3.
Wszystkie źródła wskazują, że to jest właśnie to miejsce, gdzie już w 1470 roku była ta wieża mieszkalno-obronna, później rozbudowana do takiego niewielkiego zameczku, a później przebudowana na palazzo, tak, na pałac. A w tej chwili kościółek mariawicki z 1906 roku, z cegły czerwonej, tak, wypalanej na tych terenach, w tej sztuce neogotyckiej, widoczny z daleka, jak się jedzie w kierunku Czechowa, a już widzimy, podchodzimy właśnie do tego kościółka, który funkcjonuje, są wierni, dzieci są chrzczone, proboszcz też zaznaczał to. Także proszę, podejdźmy może do samej tej furty.
Czyli troszkę musimy pokonać schodków.
Tak. W 1906 roku przez Piusa X byli obłożeni ekskomuniką. Nie uznają w tej chwili papieża, ale bardzo czczą Matkę Bożą. Ten kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A na Czechowie jest jeszcze inna świątynia pod tym wezwaniem. Akurat moja parafia, tylko kościół katolicki. Także ta Matka Boża Nieustającej Pomocy, ta ikona tej Matki Bożej, no jest w wielu, wielu świątyniach mocno eksponowana i wierni widzą akurat w modlitwie do Matki Bożej. Poprzez tą ikonę odczytują jakieś dary. I widzimy u góry nad oknami właśnie Matkę Bożą.
Tak patrzę, mieli stąd piękny widok.
Przepiękny widok, tak.
Na ogród saski.
My znajdujemy się właśnie w połowie tego wzgórza. Gdyby jeszcze wyżej stanąć, to naprawdę mielibyśmy bardzo duży obszar do penetracji wzrokowej. Wspomniała Pani o ogrodzie saskim, ogród saski, no, XIX wiek, inżynier Bieczyński, rok 1836, który właśnie na tych terenach podominikańskich zaprojektował właśnie ten ogród. No przecież te wzgórza tutaj szły w kierunku Czechówki, poprzecinane takimi wąwozami. Przepięknie to zaprojektował. My mówimy głośno, że Lublin jest położony na 7 wzgórzach, tak jak Rzym, tak? Można te wzgórza by przeliczyć, omówić, ale to może już spacerując centrum samego miasta. Na pewno z tego miejsca jest przepiękny widok.